No dobra, Anetko, to bo my tak tutaj sobie gadu, a mikrofon chodzi i jakoś trzeba by coś fajnego zrobić z tego naszego spotkania.
Tak, może najpierw się przywitamy, dzień dobry.
witaj Anetko, tutaj Aneta Rewczyńska koło mnie siedzi.
A koło mnie siedzi Monika Kurdej.
Aneta, powiedz, czym ty się zajmujesz na co dzień?
Oj, to jest ostatnio dla mnie bardzo trudne pytanie. Bo ja mam wrażenie, że robię dużo za dużo. Więc tak, ja jestem stylistką od lat już. W tej chwili będzie w sumie stylistką. Wcześniej byłam projektantką. Jak sobie to tak ostatnio policzyłam, to już będzie ponad 10 lat. Potem, jak zaczęłam być stylistką, stałam się też trenerką rozwoju osobistego. Więc jestem stylistką, która ma takie umiejętności i prowadzę warsztaty w związku z tym dla kobiet.
Pięknie. Czyli od stylizacji do rozwoju osobistego.
Tak, bo to jest tak, że ja z rozwojem osobistym swoim własnym jestem związana też już bardzo, bardzo długo. Mhm. Bardzo, bardzo. To już będzie też ponad 10 lat. Jak urodziła się moja córka 7 już lat temu, bo właśnie w piątek miała 7 urodziny. Ja się śmieję, że odkąd mam córkę, to nic nie jest tak samo, jak było przed jej urodzeniem, więc jest człowiek na świecie, który się nazywa Ula, a oprócz tego ja zaczęłam pisać. Najpierw zaczęłam pisać dla dzieci, a potem bardzo dużo zaczęłam pisać dla kobiet o ubieraniu się i akceptacji swojego ciała, o tym, że trzeba oddychać, bo jak przestaję oddychać, tracę kontakt ze swoim ciałem.
Tak.
A to też jest tobie bliskie,
tak,
oddychanie.
Tak, jak najbardziej.
No właśnie. I w związku z tym, że jestem w rozwoju osobistym już od wielu lat i mówię fantastycznie po angielsku.
To zaczęłaś tłumaczyć.
To mnie poproszono, żeby tłumaczyć, więc mam czasem taką dużą przyjemność właśnie tłumaczyć różnych mądrych ludzi, którzy przyjeżdżają z zagranicy i oferują tutaj swoje warsztaty. Ale to jest bardziej tak, że ja to robię po przyjacielsku, ponieważ moja przyjaciółka prowadzi firmę szkoleniową i ona twierdzi, że potrzebuje takiej jakości tłumaczenia, jaką daję ja.
No, cudownie.
Tak,
fajnie
więc
słyszeć takie rzeczy.
Bardzo to jest wspierające i ja przyznam, że często robię to głównie ze względu na nią, tak, że dla łatwości jej, ale też to jest ogromnie duża przyjemność, ja się bardzo dużo uczę. Robię sobie notatki na przykład z tych ćwiczeń, które ludzie robią na warsztatach i potem mogę na swoich grupach to stosować. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby to nie było takie tylko ubieranie się, chociaż jest taka grupa pań, które po prostu potrzebują wiedzieć, jaką mają sylwetkę i jaki kolor im pasują. I tyle.
Czyli tak po prostu, zadaniowo.
Tak po prostu. Jest taka duża grupa i to jest okej. Jest też taka grupa pań, które przychodzą, bo potrzebują się zacząć wyrażać.
Chcą być... Wyrazić siebie.
Tak, wyrazić siebie, to jaka jestem. Są w jakimś takim momencie, kiedy czują, że to ubieranie się jest ważne dla tożsamości jakby. Tak, że
piękny cel.
Tak.
No dobrze, a powiedz mi, bo tak zapędziłyśmy się w takie rejony, takie głębokie już. Jak myśmy się poznały? Czy ty pamiętasz?
Właśnie próbowałam się sobie przypomnieć.
Bo mi się zdaje, że myśmy się na jakimś networkingu zobaczyły i się okazało, że my mamy wspólne źródło, czyli tą komunikację bez przemocy, czyli empatię i jeszcze tą przyjemność z pisania.
Tak.
No i jeszcze tą taką pracę z ciałem. I jakoś tak nam zarezonowało. Ty prowadzisz bloga, ja prowadzę bloga.
Tak. Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale też mam takie wrażenie, że to był networking i że po prostu, wiesz, chemia się pojawiła.
Chemia się pojawiła, tak. Ja ci chciałam chemię. żebyś opowiadała swoim paniom o chemii, którą ja wtedy miałam, robiłam wtedy.
Ach, bo sprzedawałaś kosmetyki wtedy.
Cudowne coś na zmarszczki. W tej chwili się skupiam już tylko na swoim temacie, bo to mi daje najwięcej satysfakcji.
No i pisanie, rozumiem.
No tak. I pisanie. No. Bez pisania, ja nawet jak nie piszę, to piszę. To tak dla mnie to jest ciekawe. Dzisiaj nie jakby przespałam całą noc, natomiast już mi się materiały śniły, które ja będę pisać. One już są w głowie napisane. To jest nieprawdopodobne, że jakby tutaj z tego pisania... Ja nie wiem, co to jest, ale to jest takie coś, że człowiek w którymś momencie odkrywa, że to ma coś takiego swojego i po prostu ma to robić, tak?
Ja byłam kiedyś na wywiadzie w radiu, mówiłam o swoich książkach i pamiętam, że pani mnie zapytała, a jak to jest, że była jeszcze jedna autorka, jak to jest, że wy macie dzieci i piszecie? I ja powiedziałam, że u mnie to jest
rozumiem,
dlatego.
Że pani nie miała dzieci.
Właśnie mam, chyba nie miała dzieci, chyba to taka była sytuacja. I ja wtedy pamiętam, że to było takie dla mnie jasne, że to się czasem po prostu nie da powstrzymać. Nie, że ja też jakby bardzo mi zależy na tym, żeby mówić kobietom, że no wiesz, jest takie miejsce w tobie, w którym jesteś absolutnie najbardziej autentyczna. To może być w sercu, to może być w małym palcu prawej nogi. Gdzieś jest to miejsce, w którym jesteś najbardziej autentyczna i z tego miejsca wiesz i czujesz, co ci jest najbardziej potrzebne i co jest najbardziej twoje. I ja mam wrażenie, że ja się po urodzeniu Uli dokopałam do tego miejsca w lewym palcu u nogi i że to jest po prostu pisanie. I od tamtej pory no nie jestem w stanie się powstrzymać i dlatego też chciałabym też, żeby oprócz tego, co teraz robię, tego pisania było jeszcze więcej właśnie
Podobno zarabia się od 6 produktu, to ty masz już 2.
Ja już mam 3.
3 masz już.
Bo ja mam 2 tomy bajek o empatii, których bohaterami jest Bibi i Zenon, to są właśnie bohaterowie, którzy wspierają dzieci w wyrażaniu uczuć. I potem jest Lulu, która jest książką o autentyczności, o autentycznym wyrażeniu siebie. I o tym, że my to po prostu mamy, tylko zdarza się, że w życiu gubimy ten kontakt, to połączenie. I to była książka dla dzieci, z intencją dla dzieci, a w efekcie kupują ją dorośli dla siebie.
Dla siebie kupują.
Wczoraj miałam taką sytuację, że moja bliska znajoma przyszła z tymi książkami, wszystkimi trzema w ręku i mówi, podpiszesz mi? Nawet tak, tylko powiedz, proszę, dla kogo? Ona mówi, właśnie jeszcze nie wiem, bo najpierw miały być te książki dla małej córki mojej koleżanki. Mhm. Potem pomyślałam o swojej córce 15-letniej, a teraz myślę, że Lulu to w ogóle będzie dla mnie.
O, a to fajny pomysł, jest na święta. Teraz mnie zainspirowałaś, że szukam gdzieś w głowie, co ja mogę tym małym, młodym ludziom w naszej rodzinie sprezentować i kurczę, no czemu nie twoje książki?
Zapraszam, jeśli będziesz chciała, to ci podpiszę.
Wow, fajnie. No dobrze, a powiedz mi, bo to tak, przeszłyśmy od stylizacji do pisania, nie myli ci się to?
Myli mi się to bardzo, dlatego coraz więcej piszę. Staram się coraz więcej pisać. Poza tym, że piszę dla dzieci stale, bo cały czas powstają nowe bajki, to coraz więcej chcę pisać dla kobiet. No sama dzisiaj wspominałaś, tak, o ikonach stylu, o tym, co
no,
się
po, fajny cykl, fajny
pojawia
cykl,
się na mojej tak, że... stronie. Mój blog też jakoś będzie teraz coraz więcej na nim wpisów takich ode mnie, o mnie, tak jak ostatnio o tym, że wybrałam ukochany sweter.
Czytałam. Bardzo mi smutno. Ujmujący ten wpis był.
I to jest tak, jak ty mówisz, że śniło ci się dzisiaj, czy kiedyś tam, że te produkty, że te rzeczy, które chcesz napisać, no to ja po prostu, jak to się stało, w efekcie się popłakałam nad tym swetrem, nie wiem, jakkolwiek to brzmi, ale tak było i potem po prostu powstał ten wpis. Więc żeby mi się nie pomyliło, wracając do twojego pytania, to ja chcę coraz więcej pisać, więc teraz właśnie siadam do pisania poradnika.
Czyli, ale jakoś stylizację będziesz jeszcze ogarniać, bo ja tak z troską o to, bo dziewczyny, które z kolei do mnie przychodzą, te klientki psychodietetyczne, to one bardzo często potrzebują, żeby ich odesłać do kogoś, tak?
Tak, znaczy...
Nie zawsze mają zgodę, żeby to tak przyjąć, że to przecież ja się nie potrzebuję, bo to taki schemat się pojawia, przecież nie potrzebuję się ubrać, potrzebuję schudnąć. Mhm. To jest takie uporczywe bardzo, natomiast naprawdę, no jak masz 2 czy 3 kilo do zrzucenia, no to okej, no wrzucaj siłownię, no ale tutaj chodzi o coś głębszego. Bardzo często w rozmowie się okazuje, że chodzi o coś takiego prostego. Zresztą kobiety są tak zapracowane dzisiaj, że wrzucanie im jeszcze odchudzania do programu życia.
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że... bo pytasz mnie, czy nie... Czy tak? Rozumiem, że pytanie polega na tym, czy nie rzucasz stylizacji.
Tak.
Więc, no nie rzucam stylizacji. Nie rzucam stylizacji, bo po pierwsze to, co ty powiedziałaś, że kobiety są zapracowane i mają za dużo, więc sobie myślę, że ubieranie się to też może być taki bardzo łatwy, dla mnie łatwy i mam nadzieję, że dla tych kobiet też, łatwy sposób, żeby zacząć w ogóle z pracą nad sobą. Mm-hmm. Tak, że nie trzeba iść na jakiś strasznie głęboki warsztat rozwojowy, tylko można zacząć się zastanawiać, jak się chce wyrażać poprzez wygląd. Więc jakby to jest w ogóle bardzo moje, tak? Ja się nieustannie staram sama siebie wyrażać poprzez to, jak ja wyglądam.
Tak, tak, to bardzo ważne jest. Ja też mam doświadczenie, co prawda nie z tobą i bardzo tego żałuję na razie, ale to do zmiany jest, bo pierwszy mój kontakt ze stylistką, no to była Karolina, która mnie obejrzała od stóp do głów, zlustrowała mnie, spytała mnie, co ty chcesz, i potem poszłyśmy na zakupy. Mhm. Ona nie chciała, znaczy ja nie chciałam robić żadnej jakby analizy szafy. Ty mówisz, że analiza szafy to jest bardzo ważne. Mhm. Więc tam tego nie zrobiłyśmy. Natomiast pamiętam to spojrzenie w lustrze i o Jezu, to naprawdę ja? Mhm. No, i to jest takie jedno spostrzeżenie ze pracy ze stylistką i jestem bardzo za tym, żeby rekomendować kobietom, dziewczynom, moim klientkom, żeby w ogóle sięgały po takie rozwiązanie, bo naprawdę wiele z nich nie potrzebuje się odchudzać, albo byłoby łatwiej, gdyby to zrobiły. Druga rzecz, która mi przy tym temacie rezonuje, to ja obserwuję grupy dziewczyn, które przygotowują się albo są po operacji bariatrycznej. Czyli potężna operacja, trzeba użyć skalpela, przebić się przez powłoki brzuszne, dostać się do żołądka, wyciąć, zmniejszyć, założyć balon i tak dalej. One są bardzo tym podekscytowane i pokazują swoje zdjęcia sprzed i po. Różnice są nieprawdopodobne, a ta różnica, na którą ja zwracam uwagę, to też, że te dziewczyny się zupełnie inaczej ubierają. I ja czasami wrzucam takie kij w mrowisko, no ale no to przecież jakbyś tam wyglądałaś tam tak, jak wyglądałaś, a może jakbyś miała fajniejsze ciuchy, to by było inaczej. No bo zwykle otyłe osoby nie mają się za bardzo w co ubrać, więc to ja jestem świadoma, że to jest kij w mrowisko.
No nie mają. Ja wczoraj ten weekend byłam na takiej konsultacji wstępnej biznesowej w jednym sklepie plus size w Krakowie i właściciele tego sklepu i ja stwierdziliśmy, że no właśnie to, co się oferuje osobom już jakby, które mają więcej niż tam ten rozmiar 42-44, to jest po prostu brzydkie. Mhm. Jest po prostu brzydkie. To są ubrania szyte dla osób, które są totalnie bez kształtu, a to nie jest prawda. Te osoby mają kształt, tak? Bo większe niż ktoś, kto ma rozmiar 38, tak? Ale to już jakby abstrahując od tego, co jest na rynku, to co ty powiedziałaś, że... Bo ja to słyszę trochę tak, że można zacząć się interesować tym, jak się ubieram i to może ułatwić odchudzanie. I że często gęsto kobiety się odchudzają i potem zaczynają czuć lepiej swoje ciało, mają więcej świadomości tego, jak wyglądają i chcą się inaczej ubierać.
Ja myślę, że to jest troszkę, że to chyba jest troszkę inaczej. Ja patrzę przez swój pryzmat, nie mam tutaj porównania takiego jakiegoś, nie mam skali dużej. Ja marzyłam o tym, żeby założyć sexy ciuch. I bardzo długo było tak, że zakładam, jak już schudłam i to ciało inaczej wyglądało, to się skupiałam na tym, żeby... To było fascynujące, że ja mogę wejść do sklepu i wybrać. Chcę zielone spodnie, to kupię sobie zielone spodnie. Chcę czerwoną bluzkę, to kupię sobie czerwoną bluzkę. A nie, że tylko 15 jakichś wzorów ubrań w rozmiarze XL i właściwie nie ma sensu wychodzić poza ten dział. I to było fascynujące. Natomiast niekoniecznie to, co kupowałam, było dopasowane do sylwetki. Nie wiedziałam, jaką mam sylwetkę. I stałam przed lustrem i mówię, kurde, chcę wyglądać dobrze. No nie wyglądam dobrze. No chcę mieć zielone spodnie, no ale no coś z tymi spodniami jest nie tak. Nie wiedziałam co. I rzeczywiście dopiero Karolina, jak mi pokazała, jak mi wybrała spodnie, jak mi wybrała bluzkę, jak to dopasowała, to rzeczywiście. Dalej nie umiem wybrać spodni. Więc być może to było takie świadome działanie. No nie wiem.
Czyli rozumiem, że potrzebowałabyś wiedzy, tak? Jakby, no, czym się kierowała ta pani, że te spodnie pasowały, tak? Czyli co
jestem przekonana, bo Karolina na pewno to mi mówiła, bo też sobie przypominam gdzieś tam w przybieralni, bo że te spodnie mają mieć taki fason, śmaki, ale jeśli o mnie chodzi, to ja nie mam żadnego pojęcia o fasonach.
Okay.
Więc kupienie spodni, które mają mieć jakiś fason, mają być jakieś i jeszcze mają mieć jakieś kieszenie, to jest dla mnie za dużo do zapamiętania, tak? I to jest ciekawe, bo teraz jak ty mówisz, bo tutaj mówię o tym, że ty do kursu online się przygotowujesz, tak, że na pewno to byłoby takie duże ułatwienie dla takich osób jak ja. Nie, ciekawe, czy jest ich więcej.
Czy ja myślę, że jest więcej takich kobiet, to co ja robię. Znaczy, bo ty powiedziałaś wcześniej, że ja mówię o tym, że przegląd szafy jest ważny. No, i dla mnie jest bardzo ta pani, z którą ja się spotykam, jaką ona ma sylwetkę. i jak to, jaką ma sylwetkę ma się do tych ubrań, które już są w szafie, bo ja jestem w 100% przekonana, że są takie ubrania w szafie każdej pani, które pasują, które nie znalazły się tam przypadkiem i często, gęsto to są w ogóle te ulubione ciuchy, bo kobiety, nawet jak nie wiedzą dlaczego, to patrzą na siebie, czy czują, że to jest okej, nie wiem dlaczego, ale dobrze się w tym czuję, chętnie to noszę. Więc to jest jedna rzecz, że stajemy przed szafą, robimy przegląd, znajdujemy te ukochane ubrania i do nich dopasowujemy to co tam jest i tworzymy gotowe zestawy, więc kobiety dostają, nie wiem, zdjęcia, które są takie, jakie są, tak? Są zdjęciami przy szafie, czasem tylko w biustonoszu i w spodniach, a czasem w całych kompletach, no ale to są już dla nich ściągi, mogą sobie je mieć w telefonie i tam sobie przewijać i patrzeć, okej, mam dzisiaj te spodnie wyprane i tą bluzkę, to mogę się tak ubrać, jeśli mam na to chęć i ochotę, bo to też jest zawsze ta sytuacja przed szafą rano, że czasem mam smaka na coś innego niż jest czyste, tak? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, ja daję kobietom ściągę w postaci po prostu potem takiej rozpiski. Także to i to, masz taką i taką sylwetkę, w związku z tym takie fasony.
To strasznie ważne, bo ja ostatnio spędziłam mnóstwo czasu, żeby w ogóle dojść do tego, zrozumieć, jaka jest ta moja sylwetka. No bo moja sylwetka też się zmienia, tak? Teraz sporo ćwiczę, mam więcej mięśni, więc jak patrzę w lustro, to widzę, że mam długą talię, tak? Ale jest pewien jakby trend, do którego zmierzamy, tak? Czy podkreślać tą długą talię, czy raczej ją ścieśnić, żeby bardziej potem sylwetka po ubraniu przypominała tą wzorcową klepsydrę? Nie mam zielonego pojęcia, tak? Kupiłam mnóstwo książek znanych stylistek, tak? Czyli to mamy tą Trynię i Suzanę. 10 stylistek, 10 sylwetek figury, nie wiem, jak one to nazywają. I ja nie mogę swojej sylwetki znaleźć w tej liście.
Ja myślę, więc... że to jest zbyt długa i zbyt skomplikowana lista. A poza tym ja mam takie doświadczenie, że też jest potrzebne oko kogoś, kto stoi z boku i kto zauważy. Bo czasem jak się koleżanki, jak mnie koleżanki proszą, chodź ze mną, tak? Zobaczysz. No to ja wstaję i widzę różne rzeczy, których one nie zauważają. Na przykład, wiesz co, ta spódnica jest okej, ale podszewka jej się ciągnie i zobacz, co się dzieje, nie?
Ciekawe.
Więc, ale to też pewnie jest kwestia raz, że już obejrzanych tych kobiet ileś, a dwa też tego, że ja projektowałam ubrania.
Ach, no tak. Bo ty masz jeszcze, a projektujesz jeszcze?
Nie, już nie projektuję. Jak zaczęłam zajmować się stylizacją, to przestałam projektować. Bardzo to lubiłam i mam bardzo dobre z tym związane wspomnienia i jakieś takie, no fajniejsze oczywiście były te sytuacje, kiedy to mogło być kompletnie autorskie stylizacje. I się też trochę uczyłam w Londynie, w Central St. Martins, to było takie moje marzenie absolutne, gdzie nikt mi nie kazał rysować, tylko mogłam sobie drapować, robić kolaże i projektować. Projektowałyśmy na papierze, projektowaliśmy, bo też byli panowie na papierze, więc no to po prostu dzieła sztuki wychodziły i miałam dalej całe zeszyty tych i całe
teczki. Ale jakie to jest spotkanie ze sztuką, z kreatywnością człowieka.
Tak, tak, w ogóle to jest też taki mój konik.
Jezu,
tak.
Jak ja bym się tam odnalazła.
Aż się zaczęłaś, wiesz.
Tak. A wczoraj rozmawialiśmy, bo byłam wczoraj na urodzinach u mojego brata i przy stole żeśmy rozmawiali o tym, że ta słynna, znaczy w moich okolicach słynna szkoła krawiecka na Górce, czyli w Kołbieli, już nie funkcjonuje, tak? Że z jednej strony z takim zawodem, że mnóstwo dziewczyn miało zawód w ręku,
tak.
I też możliwość sobie coś uszyć, jak już to sobie wszystko wypraktykowały. Wiele z nich nie lubiło tego robić, no nam albo chińszczyzna, albo jakieś takie... No okazuje się, że to jest niszowa umiejętność.
Tak, to jest niszowa umiejętność, dlatego też kursy krawieckie, czy jakieś takie warsztaty szycia na miarę są teraz bardzo popularne.
Ja widziałam taki kurs, i
też odpowiednio w związku z tym kosztują, no bo wiadomo, że potrzebne są tkaniny, maszyny i tak dalej. Ale to ciekawe, co powiedziałaś o tym, że często dziewczyny tego nie lubią, bo moja mama i moja babcia były krawcowymi. Znaczy babcia była, mama wciąż żyje, więc... Ale nigdy moja mama nie wykonywała, znaczy wykonywała go krótko, bo go nie lubiła.
No właśnie, no bo to tak jest, no z pracą, no. Ja bardzo lubię rozmawiać przez telefon, ale jak przez rok siedziałam na słuchawkach, to przestałam to tak jakoś lubić. No, już wieczorami nie miałam ochoty wyzwaniać do przyjaciółek, już byłam zmęczona.
No tak.
Tak, tak to wygląda.
No tak, no to ja też czasem, tak jak potrzebuję pójść do galerii handlowej, nawet po zakupy takie do domu, tak, jedzenie, to po prostu serdecznie mi się nie chce i wtedy wysyłam męża.
No właśnie, ile stylistka spędza czasu na zakupach?
Wiesz co? Dużo. Spędza dużo.
Wymarzony zawód.
Stylistka. Polecamy. Dużo czasu można spędzić w galerii handlowej. Dużo, bo tak naprawdę wspólne zakupy to jest tak około 4 godzin. Czasem dłużej, czasem 6, ale zwykle panie nie wytrzymują
nie,
tyle.
No, daj spokój.
To jest strasznie dużo. Za dużo bodźców, za dużo informacji, za dużo mojego mówienia, za dużo ubrań przymierzenia, zdejmowanie, zakładanie. Nie, także...
nie, 6 godzin, odmawiam.
Nie. No też ja bym oczywiście chciała, wiesz, bo to jest tak, że ja zawsze daję taką opcję. Z takiego właśnie takiej troski i chęci zaopiekowania, ale też widzę, że to może właśnie niekoniecznie trzeba dawać tak dużo i umówić się właśnie na te 4 i załatwimy to, co załatwimy. I czasem też tak jest, że no bo jak jest przegląd szafy, no to są gotowe zestawy, które mamy. Jest sterta plastikowych worków, w których są ubrania do oddania, do sprzedania, te, które nie pasują, albo są po prostu już słabej jakości i właściwie nawet oddawanie ich komuś też nie byłoby okej. Więc po takim przeglądzie ja też tworzę listę, czy razem z klientką, co jest potrzebne, co ona by chciała, czego brakuje. I z taką świadomością tego, co ona by chciała i czego brakuje, po prostu idziemy na zakupy. I wtedy lepiej właśnie, żeby to było mniej czasu i skupić się tylko i wyłącznie na tym, czego
brakuje.
Ja też
mam takie doświadczenie, że rzeczywiście nauczyłam się, że to nie ma co włazić do sklepu tak na hura. Tylko wiedzieć, co jest potrzebne.
Tak.
I to jest wyzwanie, bo choć ja się bardzo przyglądam, czego nas uczą w szkole, co potem w życiu jest potrzebne. No to niewiele nas uczą w szkole takich życiowych rzeczy. I jedna z rzeczy, których się nauczyłam właśnie korzystając z usług twojej koleżanki, no to właśnie precyzyjne ustalenie, co mi jest potrzebne.
Tak. Tak, precyzyjne polega na tym, że wiem, mam kompletną świadomość tego, co mam w szafie, wiem, jak wyglądam i co mi pasuje i wiem, ile chcę na to wydać. Bo to jest właściwie najczęściej finanse są tym największym kłopotem, jaki kobiety mają w ogóle z zapytaniem stylistki, tak? No bo boją się, że ceny są jakieś takie absurdalne.
No
a
tak,
jeszcze...
no bo usługa wygląda na taką bardzo luksusową.
Tak.
No a jest luksusowa?
Wiesz co, no jest coraz więcej stylistek i coraz więcej pań to robi. To wiesz, to zależy, tak? Zależy, kto jest klientem i jaką masz grupę docelową, tak? Ja mam ochotę docierać do takiej kobiety, która właśnie czuje, że potrzebuje zmiany, tak? I to nie jest koniecznie pani dyrektor bardzo dużej firmy. Więc jakby też te ceny staram się dostosować.
No tak, no bo pracując w korporacji, nawet na zwykłym stanowisku, też trzeba wyglądać, tak?
Tak.
Dziewczyny marzą o tym, żeby pomimo tego dress code obowiązującego jakoś nadać swój, coś takiego swojego mieć w tym ciuchu, żeby to było widać, że to, no właśnie, że to nie ciuch, tylko że ja tu wyglądam, tak?
Tak. No niestety dress code nie daje zbyt wiele szans do popisu z założenia, tak? To jest trochę taki uniform biurowy i on jest bardzo ograniczony. To też zależy, co mamy wpisane w umowach o pracę i czy ta klauzula o dress code jest i jak ona jest silna, bo czasem okazuje się, że wiele można wnieść. Są firmy, które na przykład, pamiętam, było tak w firmie mojego męża, że w piątki oni mogli chodzić zupełnie na luzaku. Tak, no wiadomo, że to nie chodziło o to, że przychodzą w dresach, ale jednak mogli sobie bardziej zaszaleć. Co oczywiście nie znaczy spódnica, która ledwie zakrywa pupę, tak? Nie mam nic przeciwko mini, ale bez względu na to, czy to jest wolny piątek, czy nie, to jednak no nie, do biura nie, albo kabaretki, tak? No nie.
A powiedz mi, bo ty mówiłaś o tym, że przychodzą do ciebie dziewczyny, które właśnie są, jakby oczekują transformacji, czy chcą transformacji, a czy takie przydarzyło ci się pracować z taką kobietą, która była świadoma tego, że schudłam, no i teraz...
Co dalej?
No, co dalej?
Tak.
Bo tutaj dopowiem, bo jakby moje przekonanie jest takie, że gdybyśmy na każdym etapie swojego odchudzania, czy gubienia kilogramów, czy tej transformacji sylwetki, troszczyły się o to, co mamy w garderobie, to by nam było dużo łatwiej. Bo jak nam zostają te ciuchy stare, te wory takie niekształtne, to my się tak koszmarnie czujemy. Mhm. Czekanie do schudnięcia, nie wiem, 13 kilo, nie wiem, iluś tam, nie wiem, 10 tygodni, no to jest często wyzwanie, ponad siłę.
Mhm. Albo dłużej, tak? Albo czasem kobiety dłużej chudną. Znaczy ja mam jakby trzy rodziny zaczynają lepiej, bardziej dbać o wygląd i zaczynają bardziej świadomie ubierać się i tak jakby trochę same z siebie zaczynają chudnąć, że tak jakby z tą akceptacją i taką chęcią zadbania o siebie w ogóle przychodzi w ogóle chęć do dbania o siebie i one chudną. Druga sytuacja jest taka, że na przykład przychodzą kobiety po schudnięciu, ale boją się kupić sobie nowe ubrania, bo boją się, że znowu przytyją.
No tak.
I to jest trudna praca.
To jest straszne. Pamiętam, jak wyrzucałam spódnicę piękną miałam. Dzisiaj bym bosko w niej wyglądała.
Mm. No właśnie. No właśnie. A no i są takie właśnie, które schudły i jakby mają cel nigdy nie przytyć. Rzadko się zdarza taka kobieta, która na każdym etapie chudnięcia przychodzi. Mm-hmm. Dlatego, że jakby boją się kosztów i tego, że potem te ubrania też będą do wyrzucenia. Także właściwie nowe ubrania będą do wyrzucenia.
Czyli co, chodzą w takich bezkształtnych do momentu,
dosyć długo, mam wrażenie.
Nie mają takiego wrażenia, że już ta waga się ustabilizowała.
Tak, 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 tak.
No to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Jak ja zaczynałam chudnąć, oj, tam dawno temu to się mówiło, że 2 lata trzeba wytrwać w tej nowej wadze. Mhm. Potem była mowa o 5. A dzisiaj jest mowa o 10 i nikt tego nie mówi, bo nikt z odchudzaczy by tego nie przetrwał, że trzeba tak się cały czas kontrolować, żeby tą wagę ustabilizować, żeby nawyki wyrobić.
Czyli, że 10 lat potrzebujesz w momencie, kiedy schudłaś, potrzebujesz 10 lat, żeby to się ukształtowało na trwałe, zostało w twoim życiu, tak? I waga, tak. I nawyki żywieniowe.
Tak, tak, tak. Chociaż ja jestem już 9. rok po swoim schudnięciu i czasami mnie dopada taka frustracja, że kurde, że to chyba nie jest prawda, że to będzie całe życie. Mhm. Że to nie jest tak, że jak kiedykolwiek będę mogła odpuścić i pójść na całość i wrócić do czegoś starego. Nie wiem jeszcze, nie wiem, co by to mogło być, bo nawyki są tak zmienione, że u mnie w domu my nie jemy takich rzeczy, które ja kiedyś jadałam. Natomiast dopada mnie takie coś, że kurczę, już tyle czasu, a ja cały czas muszę to mieć taki guzik w głowie na stand-by'u, nie wiem, no taki włączony, tak, cały czas.
Taki alert, tak? Alert. Mhm. No, jakoś tak jak o tym mówisz, to mam dwie myśli. Jedna jest taka, że ktoś mnie kiedyś zapytał, czy można się wyleczyć z anoreksji. I ja mam wrażenie, że jak patrzę na te dziewczyny, to jest taka blizna na ciele, która zostaje na zawsze. Że świadomość, że były zaburzenia odżywiania i że jedzeniem reaguje na różne rzeczy. Mhm. Tak na stres, zajadaniem się albo przestaje jeść. Więc trochę to mi tak rezonuje z tym, co ty powiedziałaś. A druga rzecz z tymi nawykami, to ja na przykład teraz, jak już zupełnie intensywnie ćwiczę, to w ogóle chętki różne mi się pozmieniały. Tak? Ja nie jadłam mięsa bardzo długo, nie specjalnie jakoś ideologicznie, ale po prostu nie było mi potrzebne. No, w tej chwili mamy podobny trening, tak? Czyli podciągasz ciężary i tak dalej. Ja też to robię.
Ze wspólnym trenerem.
Tak. I o Matko Święta, po prostu mam taką ochotę na mięso. I na tłuszcz. Mówię to tutaj publicznie.
Tłuszcz jest dobry, wiesz o tym?
Tak, tak. No. Mnie po prostu zadziwia, że aż tak. Że aż tak
no,
mam
to
ochotę.
Jest ten kontakt z ciałem, tak, że to jest bardzo pozytywne to, co ty mówisz, bo to jest to coś, o czym ja marzę, że kobiety będą miały. Kurde, mam ochotę na tłuszcz, to jem tłuszcz, tak. Mm. Jak nie dostarczymy do organizmu tłuszczu, a się boimy moje różne podejścia do diety, no to było minimalizowanie porcji i w ogóle unikanie tłuszczu, tak? Mój mąż się ze mnie do dzisiaj śmieje, jak przygotowuję jajecznicę na mleku, bo mam takie przyzwyczajenie, tak? Że żeby ona tam jakaś była w miarę płynna, no to mleka dolewam. a jak on zrobi na maśle, to jest cudowna. Natomiast no, to jest masa błędów, które ja sama wprowadziłam w swoje życie. Dzisiaj uczę dziewczyny, żeby tego, broń Boże, nie robiły. Bo tłuszcz jest potrzebny. Jak nie ma tłuszczu, no to organizm sobie ten tłuszcz wytworzy i nie będzie się pytał nas, gdzie go wrzucić.
No właśnie, ja mam takie wrażenie, że to też trochę tak jest, że jak im więcej sobie nie dostarczam, im bardziej sobie jakoś nie pozwalam, to organizm zaczyna trzymać, a potem nagle ten tłuszcz się pojawia i w jakiś taki sposób niekontrolowany. Znaczy dla mnie,
dla nas
niekontrolowany.
No wszystko, to jest wszystko zaplanowane, ja bardzo często powtarzam, to jest taka machina, że no, uwielbiam w ogóle patrzeć, jak to się dzieje. Mam taki film, który czasem puszczam na warsztatach, jak prowadzę i potem patrzę, jak kobiety siedzą zafascynowane, bo film jest nakręcony kamerą elektronową, tak zmontowany, że, i do tego jest muzyka dokręcona, że to się tak cudownie ogląda.
Ale o czym
taki
jest ten
taniec,
film?
Kamerą elektronową wszystko, co się dzieje w organizmie, tak?
Aha.
Czyli mamy moment zapłodnienia komórki jajowej, jak plemniki dobiegają do komórki jajowej. No, to trzeba zobaczyć, to jest nie do opowiedzenia. Jak jedna komórka, krwinki białe, gdzieś tam próbuje sobie poradzić z jakimś wirusem. No, piękne rzeczy. I to jest też przyczynek do tego, żeby mówić, zobaczcie, to po prostu, jak to jest cudowne.
Tam, że ten organizm jest skonstruowany i on nie jest głupi, tak? Tak,
tak.
Że to, że mi się chce tłuszczu, to nie jest takie wyssane z mojej wyobraźni.
Te wszystkie procesy wymagają energii przede wszystkim. No, minus posiadania nadmiernie tłuszczu jest taki, że ten tłuszcz nam wcale w ogóle nam nie pomaga, tak? Jakby rolą tłuszczu jest magazynować energię. No i tyle, więc im więcej tego tłuszczu, tym te procesy magazynowania się po prostu odbywają.
Że łatwiejsze są.
Łatwiejsze, no tłuszcz leży, tak? Nie za bardzo nam się to podoba, nie za bardzo...
Dobrze wygląda.
Nie za bardzo dobrze wygląda. Mamy wtedy tendencję, jesteśmy ospali. Łapiemy się nad tym, że jesteśmy zmęczeni łatwiej. Nie chce się. Natomiast jak zaczynamy się uruchamiać, te mięśnie się zaczynają rozbudowywać, no to ludzie z takim zaskoczeniem i zdziwieniem odkrywają, ojej, ile ja mam energii, tak? No rzeczywiście, no to jakby doprowadzenie, przekroczenie tej takiej czerwonej linii, tak bym to powiedziała, gdzie jest nagle więcej mięśni, no powoduje, że my, no, czujemy to na zasadzie takiej właśnie, że jest energia, że się chce, że mam pomysły, kreatywność się obudza wtedy.
Tak, mam więcej mocy. Ale też jakoś to, co ty mówisz, przypomina mi, że tłuszcz w organizmie jako taki też jest ważny dla hormonów, tak, żeby to tam działało i tak dalej, więc też nie możemy się zupełnie pozbyć tkanki tłuszczowej.
Ja się bardzo dużo uczę od Jagienki Kamińskiej, ona jest Miss Fitness Bikini, wyprowadziła się do Hiszpanii, więc jest Miss Fitness Bikini Hiszpania i ona w tym takim swoim momencie, takim krytycznym, kiedy się odtłuszcza, żeby pokazywać potem na scenie mięśnie, no to jest bardziej podatna na choroby, ale też się skarży na to, że jest emocjonalnie rozpakowana taka. No
tak, blokuje się pewnie.
Ona stworzyła taką grupę swoich ludzi. To są uczestnicy jej programów, no ja tam też jestem i tutaj znajduję tak dużo wsparcia, my ją bardzo kochamy. I fajnie, że tak ona to sobie zrobiła, bo bez tego to po prostu nie wiem, jak sobie zawodnicy właśnie tego sportu radzą.
Aha, że jesteście wsparciem dla siebie, ale też dla niej, tak? Rozumiem.
I to jest piękne, tak? Że nie tylko trzeba być otyłem, żeby potrzebować wsparcia, ale też w tych takich momentach krytycznych szczupła osoba, piękna osoba naprawdę też potrzebuje. A kwestia właśnie tłuszczu.
Tak, to jest też, jak mówisz o grupie, to też jest takie moje marzenie, żeby zacząć tworzyć takie społeczności dla kobiet, gdzie one będą mogły się gdzie wspierać właśnie w tym dochodzeniu do swojej autentyczności. I wyrażać to w ubieraniu tak, jak chcą.
To przy okazji tych kursów online, o których wspomniałaś
tak,
wcześniej.
Myślę, tak, myślę, że to jest tak, ale też widzę, co się dzieje, jak prowadziłam cykle dla matek, to widziałam, jak one się wspierały, jak już po pierwszym spotkaniu, kiedy spadała na nie wiedza i jakby świadomość...
Spadała wiedza.
Tak, bo one czasem były takie oszołomione, że ojej, to ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że ja mam taką sylwetkę na przykład, tak? Albo, że ja w ogóle coś mogę, albo, że te ubrania, które ja mam, to mi pasują i że ja tu nie robię jakiegoś błędu, tak? Więc jakby dostawały wiedzę, a potem był ten moment, kiedy były zakupy, albo wymienianie się ubraniami, albo w ogóle przynoszenie swoich ubrań i mierzenie. I one widziały siebie nawzajem jakby w swoim lustrze. W sensie ja patrzyły na siebie nawzajem, dawały sobie informacje zwrotne, o fajnie, albo no tutaj niekoniecznie, ale spróbuj coś innego, no to po całym takim cyklu one nagle zaczynały się umawiać na wspólne kawy, albo na jakieś wspólne wyjście do kina, jak to były mamy małych dzieci, no to na wspólne spacery. Ja ogromnie wierzę w siłę grupy i tego, że w grupie jest nam łatwiej i też, no właśnie, nie musimy ciągnąć tego wszystkiego same.
A to z tego, co mówisz, to trochę tak wysłuchuję, że to też jest kwestia nawyków, że w tej grupie kobiety widzą siebie w lustrze, widzą, jakie schematy mają, w jakich schematach działają. To ja bym to nazwała, że...
Tak. Znaczy, to też jest coś takiego, myślę, co ja robię, tak? Że ja pokazuję tym kobietom, że są jakieś nawyki, którymi one idą. Albo, że mają jakieś utarte sposoby myślenia, które kierują je w tym, jak one robią zakupy, ile tych zakupów jest, ile pieniędzy na to wydają, w jakich sytuacjach robią. Ja mówię o tym, ty mnie zapytałaś wcześniej, tak? Trzy zasady... robienia zakupów. No to przede wszystkim to nie może być na głodzie, tak? Nie mogę być ani zbyt zmęczona, ani zbyt sfrustrowana, smutna, no bo po prostu wtedy to tak jak z tym jedzeniem. Możemy jedzeniem sobie próbować regulować nastrój i zjadać za dużo i tak samo jest z zakupami.
Chociaż mam wrażenie, wiesz, że to im dalej w las w tej wiedzy psychodietetycznej, psychologicznej, to odnoszę, to jestem coraz bardziej przekonana, że jak mamy uregulowane to, co mamy mieć uregulowane, czyli mamy fajne życie, tak jak żeśmy sobie stworzyły, fajnego partnera, takiego, co żeśmy sobie wymarzyły i rzeczywiście on spełnia te nasze, no nie wiem, czy powiedzieć oczekiwania, ale no jakby w pewnych mieści się...
jest nam z nim dobrze.
Dobrze nam jest. No to się nie pojawiają te historie takie jedzeniowe, tak, że się obżeram, przeżeram. Teraz jestem świeżo po napisaniu materiału przeciwko świątecznemu obżeraniu się. Jestem specjalistką świątecznego obżerania się, bo sama to przechodzę. I takim jednym z odkryć moich to jest właśnie to, że te relacje mamy tak pokrzywione często przy stole, że nie pozostaje nic innego, tylko po prostu jeść, tak? Czyli z jednej strony widzę, że moja mama jest jaka jest, specjalnie nie ma takiego talentu do tego, żeby dzielić się uczuciami, emocjami, coś, czego mi bardzo brakuje. Jest jej łatwiej przygotować jedzenie, tak? Wczoraj widziałam, jak jeden z gości był wręcz molestowany tym jedzeniem przez nią. Zjedz. Nie wiem, co chciała osiągnąć, nie wiem, co chciała zrobić. No było to straszne. Więc to też trzeba umieć się nauczyć odmawiać. No i kolejne moje odkrycie, że właściwie nauczenie dziewczyn tego, jak one mają sobie poradzić, tak, z odmawianiem, z proszeniem o pomoc. Przecież nie ma nic trudnego, kiedy się odchudzasz. Nie powinno być nic trudnego. Poprosić swoje najbliższe osoby, słuchaj, potrzebuję pomocy, bo jak ty tak dużo jedzenia przygotujesz na stół, no to ja mam problem siedzieć i nie jeść. Tak?
Ja
więc
zrobić?
Może moglibyśmy jakoś to inaczej zaplanować. Tak? Więc to są już konkretne umiejętności, których potrzebujemy się nauczyć i potem je zrealizować, żeby nam było łatwiej. Więc to jest takie moje marzenie, żeby w ogóle dziewczynom było łatwiej. Jak już podejmą decyzję, to żeby sobie ją realizowały w swoim tempie, ale żeby ją realizowały. W takim świątecznym obżeraniu jest bardzo duże ryzyko, no bo do 3 do 5 kg nam potrafi zostać.
No tak.
Więc u mnie, mój schemat świątecznego obżerania się, w cudzysłowie, jest taki, że jedziemy najpierw na jedną wigilię, potem na drugą, potem babcia nas jeszcze zaprasza, potem jeszcze ktoś nas zaprosi. W domu też coś jest przygotowane, przecież ja mam 2 synów, mam normalnie funkcjonującą rodzinę, więc też jest coś przygotowane. I po prostu naprawdę wigilię jest bardzo trudno, bo to są 2 wigilie, każdy chce nas nakarmić po kokardę, i 2 wigilie to już dużo robi. No ale mam swoje sposoby i je zdradzam, jak to zrobić, więc ten poradnik jest już dostępny na moim blogu. Można sobie sięgnąć po niego.
No ja tak sobie jak ciebie słucham, to sobie myślę, że tak, że jedno to jest trudne odmówić, a drugie to jest też to, że to są jednak smakołyki, których też na co dzień nie jadamy, no bo to są świąteczne potrawy, ale tak sobie myślę, że ja też mam jakieś właśnie takie kłopoty z objadaniem się, chociaż to się zmienia, im bardziej jestem świadoma na przykład swoich sposobów reagowania albo moich sposobów zachowania, sposobem myślenia. Też się nauczyłam właśnie jakoś próbować rozładowywać te emocje poprzez mówienie głośno, że
że właśnie czuję się spięta, bo jest tyle ludzi, każdy coś mówi, w ogóle mam wrażenie, że to, co mówię, do nikogo nie dociera na przykład, nie? O, czy, tak, czy różne tak, inne tak, takie
tak.
rzeczy.
No to jest, to ciekawy case poruszyłeś, bo rzeczywiście na kobiety nie chcę generalizować, ale jakoś tak mi się wydaje, że jesteśmy wychowywane właśnie do tego, żeby być takie pokorne i ciche i to w którymś momencie po prostu potrzebujemy to z siebie wywalić, że jednak nie jestem cicha i pokorna.
Tak, tak. Jak ty mówiłaś o tym, że jedzenie może być wyrazem miłości, tak? Wspominając o swojej mamie, to sobie myślę, że to jest też taki case bardzo częsty, tak? Że babcie karmią te dzieci po kokardy już od maleńkości, albo że tak jak z mojego ogródka, no to, że dzieci są jakoś ubierane przez rodziców i nie mogą zdecydować, co by chciały nosić, nie? Że jakby dla mnie to jest bardzo mocno tożsamości, jakimś takim poczuciu siebie i byciu sobą.
No tak, tak. Ja zaczynałam, jak zaczynałam psychodietetycznie działać, to właśnie stworzyłam taki model pracy, szczupła tożsamość, tak? Mhm. Bo ja odkryłam, że rzeczywiście najpierw trzeba nauczyć się być, że inaczej, że osoba, która była otyła, a chce być szczupła, musi nauczyć się być szczupłą. Mhm. Czyli nie może czekać do tego, żeby być szczupłą, żeby zacząć działać jak szczupła, czyli, ale już teraz musi tą tożsamość sobie przebudowywać. No i tutaj bardzo potrzebne są te umiejętności no takiego transformowania, nie wiem jak to powiedzieć. No tu mi się coach, no wszystkie te narzędzia, które znamy, trenerskie, terapeutyczne, psychologiczne, coachingowe tutaj są do użycia, żeby w ogóle osobę otworzyć na to, że ona może coś zrobić inaczej.
Tak, tak, tak. To też jest coś takiego, czego ja doświadczam, że kobiety boją się zmienić coś w swoim ubieraniu, bo też ubieranie jest bardzo mocno o bezpieczeństwie.
Mhm. A u mnie, w moim kawałku, zmienić coś w jedzeniu, bo przecież wszyscy są przyzwyczajeni do tego, tak? I dochodzimy do paradoksów, że kobieta gotuje dla siebie i gotuje dla rodziny, więc zaczyna się denerwować, że spędza w kuchni więcej czasu. Mhm. A mąż, ja widzę jak to u mnie jest, ja jestem 9 lat po odchudzaniu, nawyki żywieniowe bardzo, bo moje rodziny się zmieniły, a mimo wszystko chłopcy dalej stękają, kręcą nosem, jak tam coś tam się pojawia takiego według nich nietypowego, tak, czy jak jest więcej warzyw na stole. To jest ciekawe. Teraz jestem w takim programie, gdzie jem dużo białka, no bo to jak człowiek ćwiczy i rozbudowuje te mięśnie, żeby ich
to
było więcej,
czeka
to,
właśnie. Więcej
no to,
białka.
To jest właśnie to. Więc wreszcie znaleźliśmy jakieś porozumienie i wszyscy się równo zajadamy tym, co jest.
W rodzinie waszej.
W rodzinie, tak. Mhm. Więc jakby skończył się ten case, że mama znowu coś wydziwiła.
Okej.
Okay. Natomiast dalej, no jest to gotowanie, tak. Mhm. Trzeba stanąć, przygotować. Mhm.
Ale to chcesz powiedzieć, że jakby jak się odchudzimy, to tak jest, że trzeba pochylić głowę nad tym gotowaniem i po prostu zacząć mu poświęcać czas? Czy jak to jest?
Wydaje mi się, że tylko wtedy zmiana będzie trwała. Mhm. Dlatego, że ja znam osoby, które są na dietach pudełkowych, tak zwanych, że przychodzi im pan, przynosi co rano całe jedzenie. Natomiast już się spotkałam z takimi... no skargami, nie wiem jak to powiedzieć. No, ktoś mnie złapał za łokieć i mówi, ale słuchaj, ale ja mam wrażenie, że ja się w ogóle nie uczę gotować. Mhm. No tak, no nie uczysz się gotować, tak? Zjadasz to, co ci przygotowują i sobie z tym jesteś.
No tak. No bo uczenie się gotować, ja myślę, że to jest taki proces, który się zaczyna już w ogóle w sklepie spożywczym, tak? Zadecyduje, co kupuje.
Albo jeszcze wcześniej, bo w ogóle musisz wiedzieć, w głowie mieć, że co jest dobre, co jest niedobre, tak? Możesz czytać etykiety. Znam osoby, które z lupą chodzą i tam wczytują się, ale ile razy ja się dałam naciąć na te etykiety, to raczej jest kwestia właśnie takiego poznania swoich smaków, swoich preferencji, też znania tego, w jaki sposób ja chcę prowadzić mój dom, moją kuchnię. Mhm. Zwykle kobiety są w to angażowane, no tak jakoś tak się społecznie zrobiło. A jeżeli mają mniej czasu albo ich mężowie chętnie gotują, no to muszą się przełamać i powiedzieć, słuchaj, no bo ja mam teraz taki temat, czy ty mógłbyś, nie wiem, no bardziej, więcej warzyw używać, tak?
Tak, tak. Nie, jak cię słucham, bo sobie myślę, że też trochę jest tak z ubieraniem się, nie? Że jakby, żeby to było świadome ubieranie się, cokolwiek to znaczy, tak? Bo świadome to też dla wielu osób jest coś innego. To tak naprawdę trzeba zacząć u podstaw, czyli nad takim zastanowieniem się, kim ja jestem, jaka ja jestem. I myślę, jakby zdać sobie sprawę, że to nie jest tak, że moja sylwetka nie przystaje do tych ubrań, które są w szafie, tylko że czy w sklepach,
tylko jest tak, że ja mam jakąś określoną sylwetkę i są ubrania, które dopasowuję do tej sylwetki, a nie swoją sylwetkę do tych ubrań, no, które tak, są w sprzedaży. Tak.
To by było piękne, żeby tak było w sklepie podzielone. Tutaj ubrania dla sylwetki takiej, a tutaj dla takiej. Tak,
no to nie, bo to też jakby w ogóle jakby w kwestii finansowej dla tych firm, które produkują odzież, to się w ogóle im nie opłaca. Tak naprawdę w tej chwili ubrania są zszyte na jeden konkretny model sylwetki, czyli wysoka i dosyć szczupła pani. Tak?
Czyli taka jak ja.
Tak, dokładnie. To jest jak nie wiecie. Tak.
O, to ciekawe.
Więc jakby takie myślenie, że to jest tak, że ja mam sylwetkę jakąś i że ona ma swoje atuty. To nie jest tak, że atuty ma tylko i wyłącznie klepsydra, bo ostatnio Ania Ciechomska, która jest wizażystką już taką bardzo znaną w tej chwili w branży i bardzo dużo szkoli kobiety, ona powiedziała, ja się od lat męczę z tą sylwetką, bo to znaczy, że jak jesteś klepsydrą, to masz oczywiście bardzo wąską talię, ale dosyć krótki stan, więc bardzo łatwo wyglądać przy tej sylwetce na grubasa, bo jest też duży biust, który jest jakby jest, no wyobraź sobie, że masz piękne, okrągłe biodra, krótki stan, czyli krótki odcinek, że tak powiem, między biodrami a biustem i potem duży biust i także są przepiękne
czyli
sylwetki.
Czyli ideał się zmienił dzisiaj na wysoką, tak, z długą talią?
Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że ideał się zmienił, mówię tylko o tym, że firmy szyją takie ubrania, bo to jest proste. I tańsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że idealizujemy klepsydrę, która nie jest prostą sylwetką, ale też ona jakby ma swoje uzasadnienie, no bo ona jest... No to chodzi o to, że ona jest jakby takim ideałem kobiecości, no bo są odpowiednie proporcje ciała w tej sylwetce. I to się bardzo mocno też jakby antropologicznie tak historycznie wiąże po prostu z prokreacją, tak? Że taka sylwetka jest postrzegana w mózgu jako taka, która jest przez... że kobieta o takiej sylwetce jest w stanie przedłużyć gatunek tak?
Jakby nazwisko, ród.
Tak, nie?
No, więc, ciekawe rzeczy powiem. Do ciekawych wniosków dochodzimy.
No, więc... No to, jakby to jest jedna rzecz, tak? To, co ja powiedziałam, że świadomość, kim ja jestem, jaka jestem, co lubię, czego nie lubię, co mnie cieszy, potem jaką mam sylwetkę, jakie ona ma atuty i co mam ładnego, bo może mam po prostu piękne włosy, które też chciałabym podkreślić. A potem też ważna jest świadomość tego, że ja chcę coś mówić tym wyglądem i coś o sobie opowiedzieć, tak? Jakbym miała kredki i farby i chciała namalować obraz, no to mam te ubrania, którymi mogę namalować jakiś obraz siebie.
Pamiętam takie spotkanie, kiedyś na szkolenie jechałam i wstałam o 5 rano, musiałam dojechać na autobus i to miało być dwudniowe, nie chciałam zabierać za dużo rzeczy, więc jakoś coś sobie wymyśliłam, że ja się ubiorę tak. Czyli założyłam jakieś spodnie, jakąś bluzkę, jakieś buty, żeby mi się to nie pogniotło. Potem w efekcie jakoś nie było czasu się poprzebierać i ktoś mi zadał pytanie, co ty chciałaś powiedzieć? Zastanawiam się, bo to nawet coś w tym jest. Ale co ty chciałaś powiedzieć tym strojem? No. I tak mnie to zgasiło, zamurowało, że są osoby, które to jakoś tak poświęcają swoją uwagę na to, żeby się zastanowić, co ten ktoś chciał powiedzieć, bo dla mnie, ja się łapię na tym, ja mam wrażenie, że to nie jakoś nie jest specjalnie istotne. Ja się uczę od niedawna widzieć to, że to jest właśnie istotne, tak, że ludzie mają... No mam taką konkluzję, że bardzo dużo czasu poświęciłam, żeby się uczyć, a wiedzy nie widać, więc trzeba coś pokazać innego, tak? I to jakby tutaj był taki moment przełomowy. No dobra, no to pokaż to, co wiesz, taka jaka jesteś, no tak, żeby to było widać, tak?
To ty powiedziałaś kiedyś, że to jest inwestycja w marketing, tak? Jak zainwestujesz swój wizerunek, to zainwestujesz w swój marketing. Znaczy, wiesz co, podobno badania pokazują, że podświadomie jednak zwracamy uwagę na to, jak wygląda drugi człowiek i że to się po prostu dzieje i czasem mamy tego większą świadomość, czasem mniejszą, tak? I badał, że była sytuacja w biurze, gdzie przyszła firma z propozycją współpracy, znaczy została zaproszona i firma, szukali kogoś, kto
kto pomoże w projekcie i pani, która przyszła, zrobiła prezentację, miała manikir i odprośnięte paznokcie. Jeden, nie wiem ile. Nie było mnie tam, więc... I ta dziewczyna, która mi o tym opowiadała, to jest moja bliska znajoma, więc jakby znam ją i myślę sobie, że no okej, okay, jakoś tak jakoś pochopnie nie ocenia, że to jest fajny, mądry człowiek. I ona po prostu... To był jeden z powodów, podobno, dla których firma nie została zatrudniona.
No coś ty.
Że jakby tak, że argument był taki, że jeżeli nie ma przywiązania do detali, to jaką możemy mieć pewność, że nasz projekt będzie... No. Dociągnięty w detalu, tak? Do tego, co my chcemy.
No, to grubą rzecz powiedziałaś.
No, grubą. Też zdarza mi się, że na przykład ja bardzo znam wielu trenerów, coachów, jestem w tym środowisku, no bo sama się cały czas szkolę, albo czasem właśnie zdarza mi się tłumaczyć tych różnych mądrych ludzi i siedzę po prostu obok nich i jak mówię o tym, co robię i co mnie interesuje, to ludzie się dzielą i na przykład okazuje się, że tak, że czasem jakiś ostatnio mężczyzna, trener powiedział mi, że po warsztacie dostał taką informację zwrotną, że bardzo trudno było się uczestnikowi skupić, bo był w dżinsach na tym szkoleniu. Więc jakby no, są ludzie, którzy naprawdę na to zwracają uwagę. Być może to wynika z ich dress code, w którym oni muszą być. Też mówi się o tym, że ubranie jest komunikatem na zewnątrz do ludzi, dokładnie o czymś o nas mówi. Więc...
O, ja w to wierzę. Gdybym w to nie wierzyła, to byśmy nie gadały. No to dla mnie to jest ciekawe obserwować, jaką taką mentalną ścieżkę też pokonuję, bo wcześniej wychowałam się w przekonaniu, że ma być elegancko.
I co to znaczy?
Ale to znaczyło to, jak wyglądała moja ciocia, tak? I w którymś momencie, jak dzisiaj patrzę z perspektywy na zdjęcia, nie wiem, z pierwszego roku studiów, no to ja wyglądam jak moja ciocia.
Okay.
Taki wzór. Zresztą moja ciocia mnie uczyła malować się, moja mama jakoś tak nie umiała tego zrobić. Dla niej, zdaje się, to nie było ważne. Ale byłam otyłą dziewczynką, więc może mnie w jakiś sposób chroniła przed rozczarowaniem, no nie wiem. A potem byłam otyła z powrotem, potem schudłam, potem znowu byłam otyła i to takie, nie wiadomo jak się odnaleźć w tym. No i rzeczywiście, no jak tak się poczułam takie mocniej w swojej skórze, no to zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, no tak, wiedzy nie widać, to co pokazać. Czasami ludzie przychodzą i mówią, ale to byś coś zmieniła, tam byś coś zmieniła, a to czemu założyłaś taką marynarkę? Gdzieś w tych moich wyborach ubraniowych też było bardzo dużo błędów, więc nie wiedziałam, czy ja się dobrze w tym czuję, czy się niedobrze czuję. Gdzieś to takie pokłosie, nie wiem, czy to dobre słowo, no to pochodzenie, tak, że ma być elegancko, no spowodowało, że mam w szafie jakiś szary garnitur, całkiem niezłej jakości, ale go nie lubię nosić.
Nie no i to jest czemu. Na przykład klucz.
Mam garnitur zielony. Dzisiaj już wiem, że to nie mój kolor. Ja dlatego go nie lubię nosić. Zapłaciłam za niego mnóstwo pieniędzy. I nie lubię go nosić. Jest z dobrego materiału, z dobrą podszewką.
Znaczy, ja myślę, że świadomość pozwala uniknąć różnych błędów. Ale też jest tak, że jesteśmy na różnych etapach życia i do różnych rzeczy ubrania nam są potrzebne i czasem coś, co idealnie pasuje i jest w idealnych kolorach, jest mentalnie nie pasuje. To nie jest ten etap życia. Potrzebuje wyrażać coś innego, tak? I jeżeli tak jest, no to jest wtedy trudna praca dla stylisty, ale ja też staram się to usłyszeć i uszanować, tak? Czyli jeżeli pani upiera się przy żółtym, to ja się zastanawiam dlaczego, jaka tam jest potrzeba i jeżeli chcemy ten żółty zatrzymać, no to próbujemy na różne sposoby, ale może nie przy twarzy wtedy.
No tak.
No tak, że jakby chodzi o to, żeby pójść na jakiś kompromis. No bo tak sobie myślę o takich programach, gdzie jest taka duża metamorfoza, tak? Wręcz taka, że tam są taka odtłuszczanie, odsysanie tłuszczu, czy jakieś tam ingerencja stomatologiczna, tak? I okazuje się, że badania pokazują, to akurat były badania nad szczęściem, nad poczuciem szczęścia, własnym poczuciem szczęścia, tak? Czyli ja mam inny, dla mnie moje poczucie szczęścia będzie inne niż dla ciebie. Z różnych powodów. To zależy od tego, co nam było dane w genach trochę, czyli jak reagowali nasi rodzice, jak byłyśmy wychowywane i jakie sposoby myślenia. A kolejna rzecz jest taka, co my potem świadomie z tym robimy, tak? Czyli jakby czy praktykujemy w ogóle w jakiś sposób
takie szczęśliwe życie. I to nie chodzi konkretnie o to, żeby mieć bardzo drogi samochód, bo to okazuje się, że bardzo szybko się nudzi. Już po 3 latach można się znudzić tym autem i tak można sobie w nieskończoność kupować kolejny drogi samochód. I mówię o tym dlatego, że robiono badania na bliźniętach. Już nie pamiętam, czy jedno, czy dwujajowych. W każdym razie okazywało się, że panie po tych zabiegach bardzo szybko się przyzwyczajały do tego, że wyglądają inaczej i bardzo szybko ich poczucie szczęścia spadało bardzo, bardzo nisko, tak?
Czyli jakby... Tak, tak. To ja też obserwuję właśnie ten proces po odchudzaniu, tak? Mhm. Czyli osoba schudnie, jest ten efekt wow, bo wszyscy zwracają uwagę.
I euforia.
I to jest cudowne. Natomiast potem się wszyscy przyzwyczajają.
I ona też się przyzwyczaja.
Raczej zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że dalej chcę być na tym haju takim, wow, aha, jak ty dobrze wyglądasz. I jak ja sobie myślę o sobie, jak schudłam, ja w ogóle miałam przedziwne motywacje do schudnięcia. No, taka główna, najważniejsza, no to była taka potrzeba w ogóle bycia sobą, tak? Mhm. Że już po prostu dosyć, że wyjdź, że kobieto, przed czym ty się chowasz. Mnóstwo odkryć miałam na tamtym etapie. Ale strasznie chciałam, żeby mój mąż mi powiedział coś miłego, coś dobrego, że lubi na mnie patrzeć. Mhm. Jak schudnę i nie dostaję tego od tej najbliższej osoby, a inni mówią i wow, i to jest super. Natomiast w którymś momencie no już nie mówią, no ile mogą to powiedzieć, tak?
No tak, przyzwyczaili się.
No i przychodzi taki moment, no to po co to wszystko było, tak? Mhm. No i tu się zaczyna praca, tu się dopiero zaczyna praca psychodietetyka, tak?
No tak.
Bo wtedy wracamy do starych nawyków, bo wtedy wracamy, idziemy do sklepu, robimy zakupy po staremu i nie wiem, czy to jest stan depresji, czy to, co to jest, no ale na
czy
pewno jest taka
rozczarowanie, tak?
Już ciało już nie, jakby nie jesteśmy już w takiej kontroli, jak cały czas w tej diecie jakiejś tam, jak sobie to ją wymyślimy, czy bez diety, ale w takim stanie kontroli, no i przychodzi takie rozprzęgnięcie, tak? Takie, stąd właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że niektórzy po 2 latach już mają te nawyki wyrobione, inni potrzebują 10 lat. Mhm. Ale ja przypuszczam, że w moim przypadku jest tak, że całe życie, żeby zachować to, co wypracowałam, że to będzie praca całe życie. Mhm. No i to takie jest dość ciekawe, takie odkrycie.
Tak, ale też sobie myślę, bo żeby to też tak nie brzmiało smutno, że to już tak całe życie, to sobie myślę też o takich osobach jak ty, czy kobietach, które ja spotykam, że też jak coś jest tak właśnie na całe życie, albo mam świadomość, że potrzebna jest praca, że ona prowadzi do ogromnej pracy, tak? Bo jak sobie myślę o tym, ile ty robisz, czy zawodowo, ale też dla swojego własnego rozwoju, to jest, wiesz, można by nie jeden doktorat napisać, więc że też to jest tak, że to może być też taki zaczątek do szukania, do poszukiwania, do odkrywania. Ja mam też wrażenie, że to też czasem kobiety mówią, te, które przyszły do mnie i zaczęły zmieniać coś w ubieraniu, że nagle miały ochotę sięgać po więcej, po coś innego i niekoniecznie w ubieraniu, tylko w ogóle. Że tu nagle zaczęły mieć ochotę na to, żeby jednak inaczej spędzać czas, albo bardziej świadomie do czegoś podejść, albo coś się zainspirowało i zaczęły szukać. Także, no że to jest tak, jakby mała zmiana może spowodować bardzo dużą
różnicę. Tak,
dlatego
się zajęłam tym tematem, bo jakoś tak widziałam rzeczywiście po sobie, że to mi zrobiło dużą różnicę, tak? Takie przepytanie siebie samej przed lustrem, co ty w ogóle chcesz z tym jedzeniem? Czemu ty się objadasz? Czemu ty nie możesz się zatrzymać przed słodyczami? Co w ogóle te słodycze robią w domu, tak? Hmm. I jakby seria pytań mnie doprowadziła do bardzo ciekawych odkryć. A jednym z tych odkryć to było to, że ja naprawdę chcę czegoś więcej, że środkiem do tego, żeby właśnie gdzieś tam na końcu, chyba muszę to przybliżyć jednak, tak teraz odkryłam, że się chyba zaprogramowałam gdzieś tam kiedyś, że gdzieś tam na końcu jest własna firma, że jest poczucie sukcesu, że jest wspieranie w bardzo konkretnej grupy ludzi i robienie korzyści tą swoją pracą w świata, upiększanie świata może, no pierwszym krokiem było dla mnie wtedy, no kurde, ogarnij się, schudnij, zacznij wyglądać, bo przecież no mnóstwo jakichś myśli miałam na ten temat, tak? Myślę sobie z perspektywy, że można było inaczej. Ale skoro taka była droga, no to jejka. No to... Z całym dobrodziejstwem inwentarza ją wzięłam. Bardzo ciekawy temat zresztą, no. Z jednej strony można uczyć ludzi gotować, pokazywać im sprzęty ciekawe. Ludzie nie umieją sobie kuchni wyposażyć, nie wiedzą, co mają kupić. Też obserwuję wszystkie noże na ostrze, deski, wyczyści, wymyje i wszystko mu równiutko leży. A ja z domu wyniosłam schemat, że jakiś jest nóż, jakieś coś i czarujemy, tak? I widzę, że kobiety to mają. Mhm. Jak czasem ja zabieram swój sprzęt i jadę jakiś warsztat robić, takie pokazy gotowania, to ludzie mówią, Boże, to ja sobie bez tego sprzętu nie poradzę. Mówię, halo, stop, to jest tylko mikser. On ma nam tutaj usprawnić, nie potrzebujemy specjalnej kuchenki. Ja to wam tutaj pokazuję, tu macie przepis. Ja wam to pokazuję, jak to ma wyglądać. Próbujecie, jak wam smakuje, to sprawdzacie w domu, jak to będzie wyglądało. A nie, że bez miksera to sobie nie poradzę. Bo to trochę zaczyna przypominać sytuację, no nie wiem, no nie mam pralki, to chodzę w brudnym. No, tak. No nie, tak? Więc mamy różne sposoby, żeby siebie ogarnąć i całą tą sytuację dookoła jedzenia. Mhm. Przecież jak ktoś ciężko pracuje, no być może nie musi sam chodzić na zakupy, może je zrobić przez internet. Nie lubi ich robić przez internet, być może może kogoś poprosić, żeby mu te zakupy robił.
No tak.
Teraz spotkałam się z dziewczyną, która przygotowała taki ranking cateringów dietetycznych.
O, proszę bardzo.
I ona to zrobiła, w efekcie jej się to rozwinęło w taki sposób, że ludzie już zaczęli jej podsyłać swoje oceny z różnych cateringów, więc będę też nagrywała rozmowę z nią. I to jest ciekawe, że zaczynając coś jednego dla siebie, nagle się okazuje, że ludziom to jest potrzebne, tak?
Tak, że jakby to ma, jakby własne doświadczenie może być bardzo inspirujące, bardzo wspierające. Tak. Poza tym rozumiesz, z czym się ci ludzie mierzą. Jesteś wiarygodna i no nie jesteś takim wykładowcą jak z katedra, który po prostu stoi i tylko mówi, tylko jesteś praktykiem.
No tego to bym nie chciała. Nie. W ogóle mam taką inspirację teraz, żeby coś takiego zrobić, coś takiego wymyślić, żeby w ogóle uczyć bawiąc, bo nie wyobrażam sobie, że można dziewczyny, które są naprawdę tak zapracowane, tak ciężko pracujemy, mamy dzieci, rodziców dorosłych, dojrzałych, pracę, męża, który też jakieś oczekiwania ma swoje, osobiste, tak, że będziemy jakieś i ogarniemy tą kuchnię, ten dom, że nie jestem, no nie chcę dawać kolejnego zadania dziewczynom.
Tak, to jest też jakby taki mój kawałek, nie? Że ja nie chcę mówić, że to jest w ogóle trudne i że tych zasad jest 1 500 000, tylko chodzi o to, że ja uczę i też szczególnie na początkowym etapie mówię, ale weź sobie z tego tyle, ile jesteś w stanie wziąć, tak? A potem będziemy pracować dalej. Bo też to, co mi, na czym mi najbardziej zależy, to, żeby to była zabawa, żeby jednak kobiety miały więcej w tym lekkości i jakiejś takiej swobody, i też takiego prawa, dawania sobie prawa, że ja mogę zdecydować, czy ja dzisiaj chcę chodzić w tym dresie, czy może jednak nie. I że to też jest okej, tak? Jak chcę chodzić w dresie, to kup sobie, kobieto, fajny dres. Tak?
No właśnie, są fajne dresy?
Tak, jest coraz więcej firm, które robią fajne dresy. No jest ten trend taki tak pastelowo-szaro-czarny różnych ubrań w tej chwili. Mi się to podoba, ale też się nie podoba, bo myślę, że trochę brakuje w Polsce koloru, szczególnie o tej porze roku, więc zachęcałabym jednak do
szukania. Ja odkryłam latem, że Adidas miał taką serię dresów super kolorowych, tylko były wpierą drogie.
No tak. Znaczy bardzo jest dużo firm, które robią różne rzeczy i to nie musi być tak, że masz od razu cały dres w kwiaty, ale ja mam, powiem, że ja mam różowe spodnie od dresu, które kocham i uwielbiam. I jak sobie siedzę w nich i piję kawę z kubka, który pomalowała kiedyś farbami moja córka, to po prostu rzucam sobie na Instagrama zdjęcia swoich nóg w różowym dresie, bo po prostu czuję się w nim fantastycznie. I o dziwo, dostałam komentarze, że w ogóle świetne
no
dresy. Nie?
No proszę.
Naprawdę, ja uważam,
bo ja stoję w kropce, bo ja uwielbiam dresy i sobie wymarzyłam właśnie, gdzieś tutaj rozmawiałyśmy, gdzie to się zaczęło, że ja chcę chodzić w dresach. Nie, to był ten element też tej elegancji sztucznej, tak sobie myślę, gdzie na przykład bardzo bałam się podejmować pracę warsztatową, bo miałam w głowie przekonanie, że ja muszę na obcasach cały dzień. No tak. Więc 8 godzin na obcasach i następny dzień, taki jest standard, 2 dni po 8 godzin na obcasach, to mnie tak zatrzymywało, że szok, dopóty sobie tego nie rozpakowałam, co to w ogóle jest, tak? Ale mam takie marzenie, żeby mieć strasznie fajne dresy.
Do pracy warsztatowej?
Nie, do domu.
Aha, okay.
Bo ja pracuję dużo w domu, tak? Więc z jednej strony mam sylwetkę taką, że już mogę w dresach, już wypracowałam ją, nawet w leginsach, więc to już wiem, ale no właśnie, po drugie prowadzę czasami warsztaty oddechowe, więc jak robię w jeansach, no to muszę tutaj rozpakowywać i rozpasowywać się z paska. Spodnie materiałowe w ogóle takie eleganckie, no to muszę
na warsztatach oddechowych to też...
trochę pani z innej bajki, tak? Wyobrażam sobie w takich eleganckich,
no więc, tak zwanych. A z drugiej strony, no gdzieś ten standard jednak trzeba zachować, tak?
No tak, no bo przychodzisz jako osoba, która czegoś uczy, tak? Jesteś jednak z pozycji nauczyciela, tak? Więc chodzi o to, żeby było jakoś wiarygodne.
Więc mam takie marzenie, że znajdę taki swój idealny strój właśnie do takich różnych... Przecież jak gotuję, no to no, znalazłam jakieś tam fartuszki, tak, które też zakładam, no ale jak gotuję, no to przecież też ten strój też jest inny.
No ja się w ogóle bardzo cieszę, że ty o tym mówisz, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mieć na każdym etapie swojego życia, czy w każdym aspekcie swojego życia codziennego coś takiego, co mi pozwoli się poczuć, tak? Czyli właśnie, no właśnie ja mam te swoje ukochane dresy, fajnie, ja też mówię, że fajnie jest mieć taką sukienkę domową i to nie jest taka sukienka, której nie lubisz, dlatego ją nosisz w domu.
W głowie, bo ja mam przez ostatnie ileś czasu chodziłam w dresach po domu i już mi się znudziło. I dzisiaj jak gadamy, to siedzę w sukience i złapałam się na tym, że mam ileś tam ciuchów takich, które są kupione do łażenia po domu, ale nie są super. Czyli jakaś, teraz jest jesień, jakaś bluza taka z fajnego materiału, milusia i grzejąca, no ale jest szara, tak? No czy tam czarna, jakieś ciapy. No i to takie jest...
Że chciałabyś koloru jednak.
Fajnie by było w kolorze, tak? Więc dzisiaj siedzę w sukience fuksjowej i jest mi dobrze, bo mi się znudziły dresiory.
No tak. No właśnie, no to moje dresy wyglądają mniej więcej podobnie, w sensie kolor, jak twoja sukienka.
No właśnie, to jest jeden z takich kolorów, który wybrałam intuicyjnie. Okazuje się, że to jakoś tam mój kolor nawet.
Bardzo, bardzo pasuje.
No,
bardzo.
No, więc to też ciekawe było poznać, w którym miejscu te kolory moje są. A powiedz mi jeszcze, Aneta, takie ostatnie pytanie mam do ciebie.
Dobrze.
Bo taki typowy problem biznesowy, on jest u mnie, u ciebie też na pewno, a w innych branżach, że to, co my robimy, to można sobie zrobić samemu. Jak ty na to patrzysz?
No wiesz co, no gdyby można było sobie zrobić samemu, to nie byłoby tak, że jest ta grupa kobiet, które ciągle mówi, że one nie wiedzą, co im pasuje i jakie kolory mają nosić. Jest bardzo dużo kobiet, które mówią, że tak by chciały, żebyś mi powiedziała, co mi pasuje, tak? Kobiety nie wiedzą, tak? Albo to, co ty powiedziałaś, czytam książkę Trini i Suzany, jest tam 1 500 000 sylwetek i ja nie wiem, którą sylwetką jestem. Tak? No bo... Bo jest dużo mitów na ten temat, dużo przekonań, mamy swoje przekonania, że ten czarny to wyszczupla, a inne kolory tylko pogrubiają. Pewnie, ja uważam, że jeżeli naprawdę jesteś kobietą pogubiona i nie wiesz, to zapytaj kogoś, kto cię wesprze i potem z tą wiedzą zacznij eksperymentować. I to jest najlepszy sposób w ogóle, żeby zacząć eksperymentować. Eksperymentować, mówię tutaj o tym, że niekoniecznie trzeba wydawać straszne pieniądze na ubrania, których się potem nie nosi, tylko w ogóle pozwolić sobie przymierzać i sprawdzać i tak w ogóle się
pobawić się, taki luz złapać.
Pobawić się. No tak naprawdę to jest to, o co mi najbardziej chodzi, żebyśmy się po prostu zaczęły tym bawić, tak? A mam wrażenie, że właśnie jest dużo nawyków ubraniowo-zakupowych i kobiety kupują właśnie ciągle te same rzeczy, potem są zmęczone tym, że mają właśnie ciągle szare bluzy albo ciągle tylko dresy, a chciałyby jednak inaczej, a chciałyby kobieco. I teraz jest, wiesz, w ogóle to jest pytanie, co to jest kobieco?
To.
Bo dla każdej kobiety to jest zupełnie coś innego, a jakiś mit krążący to jest, że to są szpilki, najlepiej czerwone, sukienka taka jak na wesele i tak, w której niekoniecznie jest ci wygodnie.
No właśnie, opowiedz o tych szpilkach. Naprawdę muszą być szpilki?
Naprawdę muszą być szpilki, to zależy gdzie. Znaczy pytanie, czy mogą być seksowne bez szpilek?
Bo ja zadaję takie, mam takie uniwersalne pytanie, jak poznaję stylistkę, to pytam o te szpilki. Czy naprawdę jak chcę wyglądać biznesowo, to muszę te szpilki zakładać?
Jak chcesz wyglądać biznesowo, to dobrze, żebyś miała buty na obcasach. Nie muszą to być bardzo wysokie szpilki. Nie mogą to być czerwone szpilki. Tak? Ja zachęcam do tego, żeby to były buty na obcasach, ale wygodne. No i oczywiście zakryte pięty i palce latem pięty mogą być odkryte, ale też tak zadbane.
To wszystko zależy, bo jeżeli to jest spotkanie z kluczowym klientem i od tego spotkania wszystko zależy, to dopięłabym tutaj też i te buty. Jeżeli to jest spotkanie z klientem, który mnie zna i mamy spotkanie robocze i rozmawiamy, mam sobie na odrobinę więcej luzu i pójście na przykład do mokasyny. Jest też tak, ostatnio moja znajoma, która jest mocno w biznesie, ona pracuje w handlu i ma dosyć wysokie stanowisko, kupiła sobie czarne mokasyny i mówi do mnie, wiesz co? Czuję się w tym taka mocna, jak zakładam te buty. I ja myślę, że mokasyny to też, buty mokasyny to też jest taki ciuch, który może bardzo wspierać kompetencje kobiece. Bo wiele moda kobieca zaczerpnęła od mody męskiej. Tak mówi się o tym, o białej koszuli w stylu męskim, która jest bardzo, bardzo biznesowa. Może być garnitur, tak? Ale też może być garsonka, czyli jest marynarka i spódnica. Ale mówimy tutaj o takim bardzo mocnym dress code. O takiej
ja zawsze zadaję to pytanie o te szpilki, bo przy moich gabarytach, czyli jestem wysoka i mam długie stopy, mam potężną trudność, żeby znaleźć buty.
Tak.
I jak sobie myślę, że mam zakładać na spotkanie biznesowe szpilkę i naprawdę, żeby znaleźć dobrą szpilkę, bo jakieś buty znajdę, natomiast żeby znaleźć dobrą szpilkę wygodną, no to nie znalazłam takiej. Poza moim zasięgiem chyba jeszcze finansowym.
Tak, znaczy wiesz co, to też jest właśnie dobre pytanie, bo co ma zrobić wysoka kobieta, tak jak ty. Wysoka kobieta, jak założy szpilki, to będzie nad tymi wszystkimi facetami na tym spotkaniu górowała. No to też jakby w podświadomości i tych mężczyzn, i tej kobiety, to nie jest dobry obraz sytuacji, tak? Więc dla bardzo wysokich kobiet, znaczy nie udawajmy, że nie jesteś wysoka, tak? I to nie znaczy, że wtedy masz się zupełnie pozbyć butów na obcasie, jeśli je lubisz. Przepraszam, ale wtedy myślę, że te szpilki można potraktować trochę bardziej ulgowo.
Uf. No. To jest empatyczna stylistka, więc dziękuję.
Bardzo proszę.
To było moje ostatnie pytanie. Czy jest coś, co ty byś chciała powiedzieć jeszcze?
To ja bym bardzo chciała zaprosić na mojego bloga Życie na miarę.
Życie na miarę.
Życie na miarę, też jak się wpisze w wyszukiwarkę anetaryfczyńska.com, to też się pojawi. To jest takie miejsce, gdzie ja dzielę się trochę tym, jak ja patrzę na ubieranie się i jakie ja mam w związku z tym różne przygody, tak jak ten wyprany sweter ostatni, nieszczęsny. Tam jest też oferta, będzie jej coraz więcej, też można poczytać o ikonach stylu, coś co tobie się podobało.
O tak, ikony stylu bardzo mi się podobają.
I cykl, który ja chcę jakby rozszerzyć, jakoś rozbudować. Też zapraszam na portal weronik.pl, gdzie ja jestem stylistką tego portalu i tam co jakiś czas są inspiracje i jakieś takie pomysły na gotowe zestawy. Jak się ubrać, tak? Ostatnio były inspiracje na to, że mamy jesień i zaczyna być szaroburo, to jak nie dać się depresji i co można założyć i jak.
Coś to fuksjowa sukienka, jak najbardziej.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Byłam ostatnio na szkoleniu i wisiały w szatni kurtki i była taka plama czarnych kurtek i jedna tam czerwona i druga w ogóle w jakieś kwiatki.
Zrobiłaś tak, zdjęcie na Insta?
No właśnie, wiesz co, teraz jak o tym mówię, to myślałam sobie, no jak mogłam tego nie zrobić? Nie zrobiłam. No
właśnie, ale lubisz społecznościowe media?
No właśnie, Instagram bardzo mi się podoba. Bardzo. Czasem nie mam czasu, żeby wrzucić codziennie coś, ale Instagram, przyznam, lubię bardziej niż Facebooka, dlatego że ilość informacji na Facebooku w tej chwili mnie absolutnie przerasta. Jest tego za dużo dla mnie. Więc Instagram bardzo. Ja też uwielbiam Pinteresta, dlatego że ja tam po prostu mam gotowe jakieś inspiracje modowe, wnętrzniarskie. Bo też tak sobie myślę, że od tego ubierania też do otaczania się rzeczami, które mamy, to też jest niedaleko.
No właśnie takie mam odkrycie, spostrzeżenie. Może to ktoś kiedyś powiedział, że bo to też takie bardzo moje jest, że my dziewczyny to jesteśmy takie wrażliwe, estetyczne, gdzieś tam się zajmujemy tym ubieraniem albo piszemy wiersze i to jakoś tak naturalnie idzie, że gdzieś się zajmujemy sylwetką, że gdzieś zajmujemy się zdrowiem, jakąś ekologią, potem to się poszerza, bo już mieszkanie swoje zaczynamy tak estetycznie urządzać, że to jest taki strasznie fajny rozwój, tak, bo wyciągać te wszystkie talenty swoje, taką naturalność, też taką kobiecość, dla mnie to jest tak. Bardzo kobiece, tak? Bardzo też wycofane długo, nie w ogóle nie rozwijane, nie mogę nie mogę zrozumieć czemu, bo jako dziewczynka i nastolatka pokazywałam przecież mojej mamie, mojej rodzinie, jak, co jest dla mnie, jak to funkcjonuje, czemu to się wycofało, tak? Mhm. Kto mi to zrobił, że dopiero po 30, właśnie jak się zaczęłam odchudzać i to dopiero to zaczęłam odkrywać, że to się okazało ważne. Mhm. To jest takie bardzo kobiece to, co mówisz.
Tak, tak.
Inspiracje, wnętrzarstwo.
Tak, że jakby to się potem...
Fotografowanie.
Mi się, tak, to jest też w ogóle coś, czego ja się w szkole uczyłam i bardzo lubię. Bardzo lubię robić zdjęcia. Był taki czas, że właśnie mnóstwo zdjęć robiłam głównie swojemu dziecku, z czego powstały przepiękne kolaże, jakieś takie całe albumy. No ale to też już na inną rozmowę. Tak?
No, tak. Na rozmowę o tym, co zrobić ze zdjęciami, których całą szufladę mam.
Tak? Masz taką szufladę? No to dzień dobry, tak.
No dobra, Anetko. To co, dziękuję Ci bardzo.
Ja też Ci bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo.